na początku grudnia rozpoczęła się misja odnowienia adoracji w Kaplicy Wieczystej Adoracji Gwiazda Niepokalanej w Niepokalanowie. Główną ideą jest to, aby każda ze 168 godzin tygodnia miała swoją osobę, która będzie trwała przed Najświętszym Sakramentem, adorując Pana Jezusa w intencji pokoju i triumfu niepokalanego serca Maryi na całym świecie. Misji tej w Niepokalanowie podjęła się Fundacja Adoremus Te Christe, Adorujemy Ciebie Chryste. To nazwa dzieła tworzenia kaplic wieczystej adoracji, która trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Święci mówią jasno, kto znajduje czas dla Boga, ten znajdzie czas na wszystko. Gościem w studiu Radia Niepokalanów jest dziś pani Marta Przybyła, autorka książek Kato Wiersze, czyli poezja z Ciemnogrodu i Dam Wam Serce Nowe. Prowadzi też blog Tu się żyje aż do śmierci. Witam pani Marto bardzo serdecznie w studiu Radia Niepokalanów.
Witam, szczęść Boże.
Czy łatwo było przyjąć to, co Bóg przygotował po nawróceniu?
Kolejny moment, który przerabiałam w kaplicy adoracji, to było uświadomienie sobie, że wcale się nie modlę, odmawiając codziennie po 2-3 różańce, tylko klepię formułki. To znowu Duch Święty przychodzi i stawia człowieka w takiej prawdzie. My lubimy, jak nas tak głaskają po główce, no super katolik. Ale tak naprawdę wejść w prawdę o moim sercu, że ja mogę klepać wyświechtane formułki i mówić bądź wola Twoja, a w moim sercu jest zupełnie co innego. I każdy ma jakieś swoje aneksy do tych słów. Bądź wola Twoja, ale tylko nie choroba, ale tylko, żeby moje małżeństwo było nadal super, ale tylko, żeby moje dzieci nie odeszły od Boga, ale tylko, Panie Boże, nie ruszaj mojej firmy, niech nadal wszystko fajnie prosperuje, ale nie dotykaj mojej BM-ki w garażu, niech nadal jest wypucowana i bez jednej ryski. I każdy ma takie swoje bożki, gdzie mówi Bogu wszędzie, tylko nie tu. I ja zawsze, odkąd pamiętam, jestem uparta jak osioł. I odkąd sobie coś zaplanuję, to tak ma być. I ja miałam już swoje klocki poukładane, ale przyszła łaska i nie mam wątpliwości, że przez Maryję, bo wtedy też przyszedł czas, kiedy oddałam jej swoje życie, przeżyłam rekolekcję oddania i ja od razu poczułam, że Maryjo, ja chcę na serio. Ja nie chcę teraz ściemniać tutaj jakieś po prostu pobożne gesty, a w środku po prostu nadal moje kombinowanie. I Maryja stała się dla mnie taką korepetytorką wypełniania woli Bożej. Pamiętam, kiedyś stałam na przystanku tramwajowym w Poznaniu, czekałam na tramwaj i zobaczyłam ogłoszenie o korepetycjach z matematyki. I od razu przyszła taka refleksja, Maryjo, ty powinnaś rozwieszać swoje ogłoszenia, korepetycje z wypełniania woli Bożej. I tam powinna być modlitwa Anioł Pański, niech mi się stanie. I to mnie tak przeorało wtedy, że od tej chwili proszę Maryję, żeby nauczyła mnie rozpoznać, pokochać, przyjąć i wypełnić wolę Bożą. Ja to dzielę jeszcze na takie 4 części, bo to wszystko musi mieć swój etap takiego wewnętrznego zaakceptowania tego, do czego Bóg mnie zaprasza. Kaplica też stała się dla mnie miejscem, gdzie ja chciałam przyjąć tą wolę Bożą. Nie tylko ją rozpoznać właśnie, ale przyjąć i prosić o znaki, żeby Bóg mi pokazał, co faktycznie jest tą Jego wolą. I tu znowu Maryja się kłania, moment zwiastowania, jak to się stanie. Ja się zgadzam, Boże, ale Ty mi wytłumacz. Bo ja sama nie ogarnę, ja jestem, Boże, za głupia na to. Ja chcę, żebyś Ty mi to tak rozrysował, tak rozpisał, żebym ja nie miała żadnych wątpliwości, że właśnie to jest Twoją wolą. I też doświadczam tego, że adoracja jest miejscem, gdzie Bóg daje konkretne znaki, gdzie On mi otwiera serce na te znaki, gdzie On mi otwiera oczy na to, kiedy my często mówimy, Panie Boże, no przecież ja nie widzę tych Twoich znaków, ja nie widzę, co Ty ode mnie chcesz. A jak mamy widzieć, skoro na przykład nie uczęszczamy na adorację, gdzie Bóg nam te łuski z oczu zsuwa, jeżeli nie uczęszczamy na adorację, gdzie Bóg nam odtyka uszy, kiedy możemy usłyszeć Słowo Boże, nie tylko Go słuchać, a tam jest po prostu cały spis treści, tam jest cała instrukcja obsługi serca człowieka. I w kaplicy adoracji rozeznałam przestrzeń, gdzie Bóg mnie posłał najpierw do Domu Pomocy Społecznej. W kaplicy adoracji niewątpliwie dostawałam siłę do bardzo trudnej pracy, kiedy zrezygnowałam z pracy w eleganckim butiku i za najniższą krajową zmieniałam pampersy, wycierałam ślinę i nieraz sprzątałam wymiociny swoich podopiecznych. I to jest praca, o której raczej niewiele osób marzy, ale to była taka praca, gdzie Bóg zaczął otwierać moje serce na taką posługę drugiemu człowiekowi. I pierwszy raz poczułam, że jestem tam, gdzie mam być. że radość z tego, że mogę dla tych osób, zamordowaniem których byłam wcześniej przez lata, bo byłam z aborcją, a te dzieciaki, powykręcane ręce, nogi, zdeformowane klatki piersiowe, rurki oplatające ciało, wystające z tchawicy, z żołądka. To była bardzo trudna przestrzeń. Kolejne zaproszenie było do hospicjum, do posługi wolontariuszki. Przez lata byłam za eutanazją. Także u mnie, w moim przypadku, Bóg ewidentnie posyłał mnie wszędzie tam, gdzie ja bym w życiu nie chciała pójść. No jak bądź wola Twoja, no to idziemy na całość. I dla mnie hospicjum, myślę, że dla każdej osoby, która tam działa, na początku jest ogromny szok. Najpierw jest szok z pierwszą śmiercią, przy której się jest. Myślę, że żaden wolontariusz, ani żaden lekarz, żadna pielęgniarka nigdy nie zapomni swojego pierwszego razu. Nawet katolicy, kiedy słyszą temat śmierć, to najchętniej by przeszli na drugą stronę ulicy. Bo niby wierzymy, ale prawda jest taka, że ta nasza wiara jest płytka jak kałuża. Bo nie mamy tak naprawdę tej pewności, że ciąg dalszy nastąpi. W hospicjum bardzo trudne jest to, żeby się nie przywiązywać do pacjentów. Twarze ludzi w łóżkach zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ja się bardzo zżywam z niektórymi pacjentami. Jestem osobą, która jak już nawiąże relacje, to potem już nie ma problemu, żeby przed wejściem na oddział zahaczyć o żabkę, kupić kabanosy, ptasie mleczko, ciastka, bo wiem, że ta osoba akurat lubi to i tamto. I wielokrotnie zdarzało się, że wchodziłam na oddział z tą swoją zdobyczą spożywczą, a adresata tej akurat zachcianki nie było już na oddziale. No po prostu mógł umrzeć w przeciągu, nie wiem, 2-3 dni, kiedy mnie nie było na oddziale. I to poczucie straty jest bardzo trudne, za każdym razem. Bardzo trudne w hospicjum jest takie poczucie bezsilności, bo oddział paliatywny to jest jedyny oddział, gdzie nie ma respiratora. Na każdym innym oddziale się ratuje pacjentów, kiedy przestają oddychać. W hospicjum się tego nie robi. I takie poczucie bezsilności, że patrzysz na człowieka, z którego życie uchodzi, tak jak z nieszczelnego balonu. Ja bym chciała mieć taki plasterek, który nakleję, ale nie mam tego plasterka. Człowiek przestaje oddychać, a ja nie mogę krzyczeć, wzywać pomocy, nie mogę dusić czerwonego guzika. Ja jestem tam od tego, żeby siedzieć, trzymać za rękę i się modlić. I mówić do tych ludzi, bo oni słyszą do samego końca, czego jestem pewna. Bardzo trudne jest słuchanie ludzi, którzy nie chcą Boga w swoim życiu do końca, nawet w obliczu śmierci. Niektórzy mają bardzo zatwardziałe serce. I najtrudniejsze zdanie, które usłyszałam w hospicjum, brzmiało: nie chcę żadnego klechy widzieć przy moim łóżku. Ja siedzę z tą koronką, żebram o to Boże miłosierdzie dla tego człowieka, ale na siłę nie mogę nic zrobić, bo on ma wolną wolę. No i zostaje mi tylko ta wiara w to miłosierdzie. Mówię do niego, mówię, że Bóg na ciebie czekał całe życie. Nadal masz szansę, nawet w tym ostatnim momencie. Powtórz w myślach: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ulituj się nade mną. Potrzebuję Twojego miłosierdzia. I nie wiem nigdy, jak to się skończy, czy ta osoba wybierze światło, czy nie wybierze światła. Mi zostaje się modlić. Kaplica Adoracji jest miejscem, gdzie ja tą siłę dostaję. Codzienna Eucharystia, Matka Boża. No i Adoracja jest miejscem, gdzie ja dostaję siłę, żeby na ten oddział hospicjum wchodzić. Bo sytuacji trudnych jest bardzo dużo. To, kiedy umiera młoda kobieta, a przy łóżku stoi trójka małych dzieci. Bo jak się patrzy na starych ludzi, to ma się taką wewnętrzną zgodę, że no taka kolej rzeczy, oni już swoje przeżyli. Ale jak się patrzy na taką kobietę, to nie chcę nigdy zwątpić, że Bóg jest dobry. Wtedy zawsze tutaj wrabiam Matkę Bożą w taką sytuację. Patrzę na tą trójkę małych dzieci, na tego męża, który stoi i wie, że za chwilę zostanie wdowcem. Mówię: Maryjo, to teraz Ty będziesz ich matką i Ty będziesz pilnowała, żeby lekcje miały odrobione, żeby ciuchy były wyprane i żeby ten gość im naleśników na obiad nie przypalał. To są takie przyspieszone formalności adopcyjne z Matką Bożą. Maryja w hospicjum jest tą, która czuje, że zastępuje mnie, kiedy odchodzę od łóżka człowieka umierającego. Musiałam się tego nauczyć, odchodzić od łóżka człowieka umierającego. Agonia może trwać 5 minut, 5 godzin albo 5 dni. I gdybym nie odchodziła od łóżka, to bym musiała zamieszkać w tym hospicjum i latać pomiędzy jednym łóżkiem a drugim. Ja wtedy oplatam różaniec wokół nadgarstka tego człowieka, zaciskam mu palce na krzyżyku i mówię: Maryjo, zmiana warty. Ja idę dalej, a teraz Ty tu siedzisz i Ty będziesz tego człowieka przeprowadzać na drugą stronę. Thank you.
Pani Marto, takie pytanie, które lubię zadawać prawie każdemu, kto pojawia się w studiu Radia Niepokalanów. Kim dla Ciebie jest Maryja?
Dla mnie kaplica w Niepokalanowie i sama monstrancja Maryja, która niesie Jezusa, też jest taka bardzo wymowna przez pryzmat hospicjum, bo oddając się Maryi w hospicjum, tak naprawdę oddaje się Jezusowi przez jej ręce. Pamiętam, jaka byłam przerażona, wchodząc na oddział. Nie zapomnę pierwszego pacjenta, do którego podeszłam. To był mężczyzna już w bardzo podeszłym wieku, staruszek. Był pogrążony już w takiej zaawansowanej agonii. Miał bardzo spieszchnięte wargi, aż popękane do krwi. I wolontariuszka, która pokazywała mi oddział, wzięła taką małą gąbeczkę, namoczyła ją w wodzie i zaczęła zwilżać tego spieszchnięte wargi. A ja wcześniej modliłam się do Maryi, żebym mogła w każdym łóżku widzieć oczy jej syna. I taki wewnętrzny, niesamowicie piękny obraz przyszedł Jezusa wiszącego na krzyżu, gąbka, hizop, ocet. I ja zrozumiałam właśnie, że tą łaskę ja mogę dostać w hospicjum, widzieć w każdym człowieku, w każdym pacjencie Jezusa umierającego. Maryja jest niesamowita, bo przyszedł też taki obraz wewnętrzny lalki matrioszki, kiedy jedna lalka jest w drugiej lalce, drewniane laleczki. I ja wiedziałam, że ja sama w hospicjum to ja nie jestem w stanie nic zrobić, bo po ludzku to ja po prostu ucieknę przerażona. Maryjo, Ty wchodź na oddział ubrana w moje ciało. Ja Ci oddaję moje ciało, a Ty tam już będziesz wszystko ogarniać. Ja nie jestem w stanie. I oddać Maryi po kolei całą siebie, oddałam Maryi stopy. Najpierw ludzie, jak słyszą, kiedy mówię świadectwo, zastanawiają się, a po co Maryi oddawać stopy? Ja mówię, Maryjo, jest 18 sal w hospicjum. Gdzie ja mam wejść najpierw? Pamiętam sytuację, kiedy zanim jeszcze się o to modliłam, siedziałam przy jednej pacjentce przy łóżku i przez otwarte drzwi na korytarz widziałam, jak pielęgniarki na metalowym wózku wiozą do sali promorte ciało, przykryte prześcieradłem. I przyszła refleksja, Maryjo, gdybym ja najpierw Ciebie poprosiła, żeby iść na tą salę, gdzie jestem teraz potrzebna, to być może zdążyłabym odmówić koronkę przy tym człowieku. Także nic, żadnego kombinowania po swojemu, Maryjo, najpierw oddaję Ci stopy. I nie zawsze wchodzę po kolei. Wiadomo, że to nie jest pstrygi światło, bo Marta przybyła, teraz tak chce. Tylko modlę się o to i mam taką wolność w sercu. Maryjo, chcę Ci oddać oczy. Czasami widok pacjentów w hospicjum jest bardzo trudny. Pamiętam pana Mateusza. On miał nowotwór umiejscowiony na twarzy, na głowie. Wyglądał przerażająco. Jego salę omijali wolontariusze, bo nikt nie wiedział, jak ma się w ogóle zachować. Smród, który się wydobywał z tych pękających, ropiejących wrzodów, był po prostu tak upiorny, że on aż wypełzał na korytarz. I to był październik, słuchaj. Miesiąc maryjny. Ja zawsze wchodzę na oddział, kieszenie spodni mam wypchane różańcami. I wtedy pamiętam, Maryjo, oddaję Ci moje oczy, oddaję Ci moje usta. Dostałam taką łaskę, wparowałam tam na salę do niego, bo jakby się w ogóle, jakby w ogóle miał zupełnie normalne oblicze, on był tak zaskoczony. Ja mówię, no szczęść Boże, Panie Mateuszu, tutaj mamy przesyłkę od Maryi, październik, miesiąc różańcowy, proszę sobie wybrać. I wydobyłam tą garść tych różańców. Pamiętam, że spojrzał na zielony, chwycił ten zielony, drewniany różaniec i przyłożył ten krzyżyk do swoich, to nawet ciężko nazwać, że to były usta. Jego język był tak spuchnięty, wystawał z 15 centymetrów, ślina kapała i on przybliżył ten krzyżyk do swoich warg. To miał być symbol, że on chce pocałować ten krzyżyk, ale nawet nie jest w stanie. I tu poczułam właśnie, co znaczy oddać się Maryi. Ona daje takie łaski, ona tak uzdalnia. Oddać Maryi też usta. Mam doświadczenie najtrudniejszych pytań w moim życiu usłyszanych w hospicjum. Siedzisz przy łóżku człowieka i słyszysz pytanie w stylu, Pani Marto, a jak będę umierać, jak przestanę oddychać, to będzie mnie bolało? Albo starsza kobiecinka pyta mnie, Pani Marto, moja synowa jest w 8 miesiącu ciąży. Czy ja doczekam? Ja bym tak bardzo chciała wziąć swoją wnuczkę na ręce. Ktoś mnie pyta, Pani Marto, a ja dożyję świąt? Człowiek ma ochotę po prostu się zawinąć stamtąd i zwiewać, nie? W podskokach. I Maryjo, Ty mnie generalnie wpakowałaś w to hospicjum, bo bądź wola Twoja zaczęło się od Ciebie, więc mnie to nie interesuje, Maryjo, ale Ty mów do tych ludzi przeze mnie, bo ja nie wiem, co mam powiedzieć. No i przychodzi taka łaska, wiadomo, że te pytania nie przerażają już wtedy, tylko przychodzi wielki spokój. Oddać Maryi ręce, żeby ona ogarniała te pampersy, pomoc pielęgniarkom przy opatrunkach odleżynowych, nowotworowych, znoszenie właśnie tego zapachu, tych widoków, tego wszystkiego. Dzięki Matce Bożej ja w hospicjum odkryłam słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo, a konkretnie słowa teraz i w godzinę śmierci naszej. I znowu sobie uzmysłowiłam, Marta cały czas klepałaś formułki. Puste, wyświechtane formułki, bez zastanowienia, co ty właściwie, kobieto, gadasz. Teraz i w godzinę śmierci. Hospicjum jest miejscem, gdzie teraz i godzina śmierci to już jest jedna godzina. A ja ciągle żyję w przeświadczeniu, że jestem nieśmiertelna. Że mam tyle czasu jeszcze, Panie Boże. Ja jeszcze się zdążę nawrócić, ja jeszcze będę lepszym człowiekiem, ja się lepiej pomodlę, ja się lepiej wyspowiadam, ja mam jeszcze czas. A tak naprawdę nikt nie wie, czy się rano obudzi. I tutaj takie też rekolekcje właśnie z modlitwy różańcowej, teraz i w godzinę śmierci naszej. I od czasu posługi w hospicjum codziennie się modlę o dobrą śmierć. Żebym nigdy nie zwątpiła w Boże miłosierdzie, żeby Maryja mnie przeprowadziła na drugą stronę, jako taka asekuracja. No i Matka Boża właśnie w hospicjum w ten sposób działa. Często pacjenci w agonii są bardzo niespokojni, szczególnie starsze osoby. Uspokajają się, kiedy zaczynam różaniec przy ich łóżku. To jest takie niesamowite, że nawet jeżeli krzyczą, jeżeli też widzą coś strasznego, bo czasami widać naprawdę, dosłownie widać walkę duchową. Widziałam śmierci przepiękne, właśnie tak jak odchodziła moja mama, otwarte oczy, niektórzy pacjenci potrafią ręce wyciągać, tak jak dzieci do matki, z takim zaufaniem, z takim już, z taką niemożnością doczekania się, kiedy ta rzeczywistość ich po prostu zabierze na drugą stronę. Ale też widziałam wielkie walki duchowe. Ludzi, którzy też widzieli coś, ale ja bym nie chciała tego widzieć, bo byli przerażeni. No i tu często właśnie i koronka, i różaniec to są takie dwie podstawowe dla mnie modlitwy, którymi otaczam pacjentów.
Jeśli chcesz współtworzyć to piękne i wyjątkowe dzieło wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie, serdecznie zapraszamy Cię do uczestnictwa. Wybierz dogodny dla Ciebie dzień tygodnia i godzinę, w której pragniesz trwać przed Panem. Swój wybór i wymagane dane zaznacz na deklaracji zgłoszeniowej, którą znajdziesz przy kaplicy adoracji lub na stronie internetowej adoramustechriste.pl/niepokalanów. Po otrzymaniu od Ciebie zgłoszenia zadzwoni do Ciebie koordynator celem potwierdzenia wybranej godziny, wpisania do tygodniowego grafiku i przekazania materiałów uczestnika. Więcej informacji i numery kontaktowe do osób, które mogą pomóc, które chętnie wytłumaczą i odpowiedzą na wszelkie pytania, znajdziesz na stronie www.niepokalanow.pl. Godzina, która zmienia życie.